Oczami wikarego. Zapraszają
ksiądz Sebastian Konkol i ksiądz Grzegorz Kaczorkiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Zza mikrofonów w studiu radiowym serdecznie witają się z Państwem
ksiądz Sebastian Konkol
i ksiądz Grzegorz Kaczorkiewicz.
Witamy w naszej audycji Oczami Wikarego po wakacyjnej przerwie. Choć wakacje było, można posłuchać nasze pierwsze audycje, które tworzyliśmy tutaj w studiu Radio Rodzina. Ale wracamy po tej wakacyjnej przerwie do naszych drogich diecezjan z naszą audycją, w której chcemy oprócz tego, co już mówiliśmy wcześniej, czyli o tym, że jak wygląda życie wikarego, kim jest wikary, jakie są jego obowiązki.
Wiele się działo, też będzie się na pewno działo w tym życiu parafialnym, w tym życiu diecezjalnym. Choćby ja zmieniłem parafię, przeszedłem do Opatówka, byliśmy na pielgrzymce, tych inicjatyw bardzo dużo było. Też był czas urlopów i tak dalej. Natomiast chcielibyśmy w tych najbliższych audycjach trochę teraz przyjrzeć się, jak my, młodzi księża, postrzegamy Kościół, ale trochę szerzej, nie tylko ten partykularny, czyli diecezjalny czy parafialny, ale także ten Kościół powszechny w tym szerokim wymiarze.
Muszę powiedzieć naszym radiosłuchaczom, że z księdzem Grzegorzem, kiedy spotkaliśmy się przed tym nagraniem, dość intensywnie myśleliśmy o tym, żeby zaproponować troszeczkę jakby odświeżoną formułę tych naszych spotkań, tak jak już zacząłem mówić. Mówiliśmy wiele o sobie, mówiliśmy wiele o naszej pracy, a teraz właśnie chcemy spojrzeć na Kościół takim, jakim on jest, oraz może skupić się bardziej na komentowaniu tej rzeczywistości Kościoła, która nas otacza.
Oczami wikarego.
Starsi księże mają trochę inne doświadczenie Kościoła, ponieważ oczywiście zwłaszcza w Polsce, tutaj mam na myśli, no bo przeżyli czasy komunizmu, seminaria kończyli w czasie komunizmu, w czasach, kiedy ten ustrój w Polsce się zmieniał, kiedy Kościół też konkordat zawierał z państwem, więc wiele się zmieniało i dla nich postrzeganie Kościoła było trochę inne. My już byliśmy dużo później wyświęceni, więc inaczej patrzymy i na pewno nasze spojrzenie, nasze zdania będą się różniły od starszych księży.
Nazwalibyśmy to wymianą pokoleniową, ale nikt nikogo nie ma zamiaru wymieniać, ale raczej współpracować. I to jest bardzo piękne, że ci kapłani, którzy, tak jak powiedziałeś, kończyli seminaria chociażby w innych czasach, byli wikariuszami w innych czasach, czyli w tych latach załóżmy 70., 60., 80., kiedy na przykład kończąc seminarium, wyświęconych na jednym roku było około 20-30 kapłanów, a w naszym przypadku w 2018 roku było naświęconych zaledwie 4. I żyjemy w tej rzeczywistości Kościoła zupełnie innego, który cały czas się rozwija i ewoluuje, ale cały czas jest to ten sam Kościół.
Dlatego też papież Franciszek, chcąc jakby odpowiedzieć na te wyzwania czasów, które są przed nami i które aktualnie przeżywamy, ogłosił w Kościele powszechnym synod o synodalności. Może Sebastianie, przybliż tak ogólnie, czym jest synod w ogóle?
Generalnie, gdybyśmy mieli skupić się na samym określeniu synod, to byśmy musieli udać się do języka greckiego, do słowa synodos, które oznacza zebranie, lub koniunkcję ciał niebieski. Czyli mamy pojęcie troszeczkę astronomiczne, czyli też pojęcie pokazujące wszechstronność. Czyli tak samo jak synod w kościele pokazuje tą wszechstronność i całość kościoła.
Teraz już wiemy, dlaczego księża czasem bujają w obłokach.
Dokładnie. Pierwszy taki synod był w roku 49 i jest nazywanym synodem apostolskim. W historii nie jest do końca brany jako ten pierwszy synod kościoła. Wiemy, że wtedy byli na nim apostołowie.
Bo mamy w Piśmie Świętym.
Dokładnie, Dzieje apostolskie o tym bardzo pięknie mówią. Natomiast pierwszy taki synod, który jest udokumentowany, z którego mamy akta, jest synod w Elwirze w roku albo 300, albo 306. Później oczywiście synody ewoluowały w sobory, czyli spotkania wszystkich biskupów danego kościoła, czyli możemy mieć kościół katolicki, możemy mieć kościół prawosławny. Ostatnim soborem był Sobór Watykański II w połowie XX wieku. Natomiast Ojciec Święty teraz w ostatnim czasie ogłosił synod o synodalności, czyli jakbyśmy to mogli zrozumieć, że jest to takie troszeczkę masło maślane, ale jest to synod, w którym każdy wierny może zabrać głos i myślę, że taki głos mieliśmy i my okazję zabrać i nasi wierni.
Dlaczego to jest tak istotne i na czym polega to nowum? Ponieważ do tej pory w synodach zazwyczaj brali udział przede wszystkim osoby duchowne, biskupi, kardynałowie, księża i jakieś wąskie grono, może tam ekspertów świeckich też było, ale główny trzon stanowiło jednak duchowieństwo. Tutaj mamy sytuację jednak trochę inną, ponieważ właśnie do tego synodu są zaproszone osoby świeckie i jest ich bardzo dużo, to raz, a dwa, że on się trochę w innej formule odbywa.
Muszę jeszcze zaznaczyć, wracając do takiego wątku historycznego i do tej historii najnowszej, że nasza diecezja też przeprowadziła synod w latach 2007-2010 i był to pierwszy synod diecezji kaliskiej i ja uważam, że tutaj biskup Stanisław Napierała, który przewodniczył obradom synodu, troszeczkę już był w tym duchu Ojca Świętego Franciszka, dlatego że w tym synodzie oprócz kapłanów naszej diecezji brali udział też świeccy, na przykład katecheci, czy inni przedstawiciele Kościoła.
Też struktury diecezji naszej tworzyły się, jesteśmy bardzo młodą diecezją, więc potrzebowaliśmy jakichś takich regulacji prawnych, choćby z tego powodu, że nasza diecezja kaliska składa się z 6 innych diecezji, dlatego te zwyczaje, jakie panowały w innych diecezjach, one między sobą się trochę różniły, więc w tych kwestiach zasadniczych, najważniejszych, trzeba było po prostu to jakoś uregulować.
I na podstawie właśnie tego przykładu naszej diecezji możemy jeszcze sięgnąć dalej do historii, patrząc na Kościół, który się dopiero formował, że z różnych części, dokąd docierali apostołowie, z różnych części świata, trzeba było stworzyć jeden, jak to mówimy w wyznaniu wiary, święty, powszechny i apostolski Kościół.
Znaczy, on jakby został stworzony, założony przez Pana Jezusa, natomiast wiemy, że te różne wpływy kulturowe, zwyczaje jakiegoś regionu, jedni bardziej rozumieli, co to znaczy wierzyć w jednego Boga, inni wychowywali się w religiach politeistycznych i trzeba było jakoś tłumaczyć, że Trójca Święta to nie są trzej bogowie, ale jeden Bóg w trzech osobach. To wszystko mogło na początku być bardzo zagmatwane, więc wielkie wyzwanie było przed apostołami, ale podołali i jesteśmy w Kościele.
Jesteśmy w Kościele, ale też ten Kościół cały czas wzrasta i ewoluuje, dlatego papież Franciszek jakby odkrył pod natchnieniem Ducha Świętego tą potrzebę synodalności, czyli wsłuchania się w głos tych, którzy są najważniejsi w Kościele, czyli wiernych.
Na pewno, drodzy radiosłuchacze, o synodzie słyszeliście w swoich parafiach, ponieważ księża mieli za zadanie powołać właśnie te komisje synodalne, składy synodalne.
Zespoły.
Zespoły synodalne, w skład których miały wchodzić i osoby młode, i osoby starsze, i osoby ze wspólnot, i osoby spoza wspólnot, także może katecheci, duszpasterze. I wspólnie właśnie zostały wyznaczone pewne pytania, pewne ścieżki, którymi należało podążyć i sobie odpowiedzieć na nie, aby jakoś to tak wspólnie zebrać, z jakimi problemami dana wspólnota się zmaga.
Wiem, że w wielu parafiach, w tym mojej, była przeprowadzona też ankieta dotycząca właśnie tych zadań synodalnych Kościoła, gdzie każdy wierny mógł w taki sposób może anonimowy, bo też nie każdy chce w sposób jawny powiedzieć o tych swoich problemach, które przeżywa w związku z Kościołem, w związku ze swoją wiarą, z przeżywaniem tej wiary. Dlatego ta ankieta też była takim, myślę, bardzo dobrym pomysłem i myślę, że też w wielu parafiach, wiem, że w Opatówku też ksiądz prałat tą ankietę zorganizował.
Ale też trzeba uczciwie przyznać, że nie wszyscy księża odpowiedzieli na zaproszenie papieża i biskupa, ponieważ właśnie, tak jak mówiliśmy, ten synod ma trochę inną formułę. On się składa z kilku etapów. Był etap parafialny, później etap diecezjalny, później etap
taki ogólnopolski.
Ogólnopolski, ogólnokrajowy i te wszystkie syntezy znowu ogólnokrajowe mają napłynąć do Watykanu i tam jakby ma nastąpić zebranie tych wszystkich syntez z kościołów partykularnych i wypracowanie jakiejś ścieżki drogi, w którą z stronę Kościół powinien podążać.
Czyli najprościej mówiąc, my oddając swój głos, czy proboszczowi, czy tak jak wspomniałem w jakiejś ankiecie, pisząc swoją opinię na temat tego, co ja przeżywam w Kościele, co mnie w tym Kościele, brzydko mówiąc, denerwuje, co mnie nurtuje o moich problemach, pokazując też swoje pomysły na rozwiązanie pewnych kwestii, od razu mam wpływ na to, co będzie w tej syntezie ogólnoświatowej, czyli pokazuje nam ten synod, że nie jesteśmy jakimś tam maleńkim okruszkiem, papruszkiem w tym całym Kościele, w tym ponad miliardzie katolików na całym świecie, ale rzeczywiście mój głos jest w pewien sposób znaczący. Ale jeśli mówimy o synodzie, o synodalności, może także spotykamy się czasami w mediach albo w różnej literaturze z czymś takim jak droga synodalna, zwłaszcza w Kościele niemieckim.
To jest zupełnie co innego niż synod o synodalności, ponieważ droga synodalna w Kościele niemieckim powstała w 2018 roku jako odpowiedź na problemy, które pojawiły się w związku z ujawnieniem przypadków pedofilii, wykorzystywania osób małoletnich przez osoby duchowne. I Kościół niemiecki jakby chcąc zaradzić, odpowiedzieć na te problemy, które się pojawiły, a w Kościele niemieckim nastąpiło takie istne trzęsienie ziemi w związku z tymi haniebnymi sytuacjami, zwołano właśnie albo ogłoszono taką drogę synodalną. Natomiast postulaty tej drogi synodalnej, musimy uczciwie przyznać, są zupełnie inne, jakby albo w inną stronę zmierzają, niż chodziło o to papieżowi Franciszkowi. I papież Franciszek też ogłosił, że to, co przyjmuje się, jakby ta droga synodalna przyjmuje, nie jest do wdrażania w swoich diecezjach, tak? Czyli że biskupi poszczególni w Kościele niemieckim nie mają obowiązku wdrażać tych postulatów, które na drodze synodalnej w Niemczech są podnoszone. Także to jest jakby dwa takie zjawiska. Droga synodalna i synod o synodalności. No i niestety musimy przyznać, że ta droga synodalna poszła w bardzo niewłaściwym kierunku.
Można powiedzieć takim niepokojącym dla katolików kierunku, bo większość tych postulatów mija się z doktryną naszej wiary.
No, niepokojąca, ja uważam, to może być choroba babci, a tutaj to jest istne po prostu załamanie wręcz wiary, zerwanie z tradycją. Dlaczego? Ponieważ jakby głównym postulatem jest rozluźnienie dyscypliny w kwestiach seksualnych. I tutaj droga synodalna postulowała między innymi błogosławienie związków partnerskich, homoseksualnych, ale także związków osób żyjących w ponownych związkach.
Czyli związków niesakramentalnych.
Związków niesakramentalnych, dokładnie. Dyskutowano także na temat antykoncepcji, gdzie podważano jakby humane vitae Pawła VI i próbowano udowodnić, że Kościół ma tylko formować sumienia, ma wpływać na sumienia, ale ma nie narzucać ludziom, co jest dobre, a co nie. No i w związku z tym postulowano na tej drodze synodalnej w Niemczech, że to małżonkowie sami mają jakby rozeznawać, w jakich przypadkach stosowanie antykoncepcji będzie dobre, a w jakich sytuacjach będzie niewłaściwe. Postulowano także zniesienie celibatu, postulowano także święcenia diakonatu i święcenia prezbiteratu dla kobiet. I co ciekawe, 33 z 57 niemieckich biskupów głosowało za przyjęciem tego oświadczenia, czyli większość, a tylko 21 było przeciw. 3 natomiast wstrzymało się od głosu, natomiast do ostatecznego zatwierdzenia tych oświadczeń, tej drogi synodalnej, wymagana jest większość 2/3 głosujących biskupów. I to uratowało, że te postulaty drogi synodalnej nie weszły, nie zostały uznane. Natomiast wniosek także uzyskał wymagane 2/3 głosów drogi synodalnej jako całości. Przy 159 głosach za, czy tylko 33 osoby były przeciw i 4 osoby się wstrzymały. Więc można powiedzieć, że ta mała grupka biskupów, która opowiedziała się przeciwko tym dokumentom, trzymała jakby te oświadczenia. Znaczy powinna wstrzymać, bo prawda też jest taka, że była przyjęta zasada, że jeżeli ogólne zgromadzenie drogi synodalnej oraz biskupi, jeśli przegłosują to większością 2/3 głosów, to te wnioski i postulaty zostaną wysłane do Stolicy Apostolskiej, do papieża, do zatwierdzenia i zaaprobowania. Natomiast tak się nie stało, bo tak jak mówiłem, jednak była grupa biskupów, która zagłosowała przeciw, na szczęście, a mimo wszystko te wnioski zostały wysłane do Watykanu. A więc widzimy, jak silne są wpływy, jak silna jest grupa, która próbuje forsować rozluźnienie dyscypliny w Kościele i w związku z tym sami swoje ustalenia pogwałcili i ich nie respektowali.
Tutaj jest właśnie to niebezpieczeństwo badania i tworzenia tej rewizji katolickiej etyki seksualnej, ale też tej etyki dotyczącej funkcjonowania Kościoła, która rzeczywiście niesie za sobą bardzo taki ambiwalentny sposób myślenia, czyli taki najbardziej wygodny dla nas. To jest to, o czym przestrzegał nas wszystkich papież Benedykt XVI, mówiący o wielkim zagrożeniu relatywizmu. Relatywizm to taki pogląd, który mówi nam o tym, że nasza racja jest tą najwłaściwszą racją, że każdy z nas może mieć swoje zdanie i to nasze zdanie jest najważniejsze, co zupełnie kłóci się z takim naszym katolickim pojmowania Pana Boga, który jest dla nas największym autorytetem, który mówi przede wszystkim to, co jest niezmienne, to, co jest zawarte w kartach Ewangelii.
Dlatego też wielu księży boi się tego synodu o synodalności i podchodzi do niego z wielką rezerwą właśnie ze względu na tą drogę synodalną, ponieważ brakuje jakby, to jest głos nie tylko zresztą już księży, ale nawet osób świeckich, brakuje takiego jasnego opowiedzenia się Ojca Świętego Franciszka, zatrzymania pewnej takiej lawiny niepokojącej, poglądów, ideologii, które próbują w Kościele się rozszerzać. I to wszystko staje się takie miałkie. I nawet, co ciekawe, Ojciec Święty Franciszek napisał list Desiderio Desideravi, list o liturgii, w którym zacytował fragment Pisma Świętego, że wszyscy są zaproszeni na wieczerze zaślubin baranka. I znalazło się czterech biskupów i kilku księży oraz także liczna grupa katolików, uczonych, wykształconych. I oni podpisali takie oświadczenie wręcz ganiące papieża Franciszka za ujęcie tego, że wszyscy są zaproszeni na wieczerze zaślubin baranka. Oczywiście są zaproszeni, ale nie można pomijać także bardzo istotnej kwestii, że jest także temat pokuty za grzech, dogodnego przyjęcia Eucharystii. I myślę, że to jest jeden także z problemów Kościoła Zachodniego, gdzie na przykład Polacy wyjeżdżają tam do pracy, potem wracają i albo w Kościele jest spowiedź powszechna, tam nie ma spowiedzi w konfesjonale, to czemu my się musimy tu spowiadać? No właśnie, brak kształtowania sumień, co prowadzi potem do dziwnych wniosków na drodze synodalnej.
Tutaj możemy zauważyć pewien takie nakierowanie, pewien taki skręt Kościoła katolickiego w stronę protestantyzmu. To jest niestety bardzo duży wpływ, zwłaszcza w ostatnich latach w Kościele, kiedy właśnie nawet w formie liturgii, w formie pieśni wybieranych, które mamy, są to najczęściej takie, jakby to powiedzieć, infantylne pioseneczki, nie mające żadnego przesłania katolickiego, bo wzorujemy się na tych wszystkich wyznaniach protestanckich. To często widać bardzo mocno na ślubach, kiedy małżeństwa zawierają sakramentalny związek małżeństwa, kiedy przygotowując uroczystość ślubną, pokazują, że my byśmy chcieli zrobić to tak, 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 tak. I czasami trzeba wyhamować, żeby zbyt mocno nie poszli w ten właśnie protestantyzm, który widzą na filmach, który widzą w ogóle gdzie indziej w Kościele.
Oczywiście, że tak, bo liturgia nie jest dziełem stricte człowieka, gdzie co sobie wymyślimy, to będzie. Liturgia jest dziełem całego Kościoła, ale przede wszystkim w centrum liturgii stoi Bóg. I w stronę Boga jest skierowana liturgia. Dlatego też Kościół ma odpowiednie przyjęte śpiewy liturgiczne, odpowiednie obrzędy i temu towarzyszące, bo one mają właśnie licować z powagą tego wydarzenia, które się dzieje, z powagą sakramentu, które dany człowiek przyjmuje. Więc to nie jest kwestia, bo mi się coś podoba, to będzie na mszy. Albo jakiś tam organista zaśpiewał, to zaśpiewał, ale to nie znaczy, że to jest dobre.
I to pokazuje właśnie to, co wspomniałem wcześniej, ten skręt w stronę protestantyzmu. I to też pokazuje właśnie niemiecka droga synodalna, o której wspomnieliśmy.
I myślę, że jest to właśnie jeden z takich elementów, na które bardzo mocno zwracają młodzi księża. Właśnie wikariusze między innymi. Dostrzegamy jakby ten problem, albo tą kwestię, że to nie działa. Te piosenki ckliwe, gitary, bębenki, to nie działa. No bo dzisiaj wcale nie mamy tłumów młodych ludzi, którzy kiedyś uczestniczyli w takich mszach właśnie w Kościele. Oni odeszli. Ta infantylność zabiła ich wiarę, bo zatrzymali się tylko na infantylności. Brakuje czegoś więcej.
Brakuje takiego pogłębienia tej wiary w takiej cichej, pokornej modlitwie, w takim cichym, pokornym stanięciu przed Panem Bogiem.
Dokładnie tak. Ale wracając jeszcze do teraz synodu, na pewno trzeba stwierdzić, że jest to wielka szansa i w którą chcemy się zaangażować, żeby Kościół rzeczywiście mógł być jeszcze żywszy, mógł w jakiś sposób się odrodzić. Natomiast szansą dla Kościoła nie może być uznanie za coś pozytywnego tego, co zawsze było uznawane w Kościele za grzech. Więc nie możemy uznawać, że w Kościele szansą będzie teraz błogosławienie związków niesakramentalnych, że szansą będzie udzielanie komunii świętej wszystkim i wszędzie, bo tak sobie tego życzą świecy i tak dalej. Kościół to nie jest koncert życzeń. Kościół należy do Chrystusa, tak? I my jako kapłani stoimy tylko na straży tego, co święte, na straży Kościoła Chrystusowego i nie mamy prawa sobie tym rozporządzać, jak nam się podoba. Zawsze pytanie jest, czego pragnie Chrystus?
Pamiętam taki cytat z jednego filmu pokazującym życie jednego z papieży, że najbardziej wartościowym tym, co jest w Kościele, jest jego stałość. I myślę, że to jest właśnie podstawa wyjścia do refleksji synodalnej, że musimy pamiętać o tym, co mamy stałego. I to, co mamy stałego, powinniśmy teraz w jakiś sposób dostosowywać do naszych życiowych realiów.
Dokładnie. Przede wszystkim, i to nieustannie już od wielu lat, bo ile to już pamiętam, od jakiego czasu o tym się mówi, rodziny. Wychowanie chrześcijańskie w rodzinach. To jest pierwsze miejsce, gdzie ta wiara leży. I to nic nie da, że księża będą jeszcze bardziej aktywni w parafiach i będą latać po ulicach jeszcze bardziej z gitarą, z bębenkiem, nie wiadomo z czym jeszcze, jeżeli nie będzie porządnego wychowania w rodzinach. Bo wiara zaczyna się w naszym domu rodzinnym. To tam rodzice mają przekazywać te chrześcijańskie wartości. A dzisiaj dobrze wiemy na katechezie, że po iluś latach tej katechezy dzieci nadal nie potrafią zrobić znaku krzyża. To wcale nie znaczy, że my na religii tego nie uczymy. Uczymy, ale no nie można co lekcję uczyć tego samego, tylko trzeba iść dalej, pogłębiać. No ale jeżeli tego się nie praktykuje potem w domu, jakoś nie podnosi refleksji nad tym, a młody człowiek dzisiaj mało ma pytań. Ja bardzo często mówię, może macie jakieś pytanie, może chcecie o coś spytać w kościele.
Nie mają pytań w ogóle.
Nie mają pytań, no nie chcą o nic pytać. Tak. Nie zastanawiają się nad niczym więcej, głębiej. Czasem się zdarzy, nie mówię, że nie. Nie wrzucamy wszystkich do jednego worka, ale właśnie może o to chodzi, żeby nawet jeżeli rodzic nie zna odpowiedzi na jakieś pytanie, ale żeby umieć zadać to pytanie, być ciekawym Pana Boga, jaki On jest, coś więcej może.
Ja myślę, że tych pytań związanych z wiarą często jest bardzo trudno znaleźć w ten sposób, do którego młode pokolenie jest dzisiaj przyzwyczajone, to znaczy w wyszukiwarce Google. Albo jakiejś innej, że bardzo, bo dzisiaj żyjemy w takich czasach, gdzie bardzo łatwo znaleźć odpowiedź na każde nurtujące nas pytanie. I możemy wiedzieć, co się dzieje w drugim końcu świata, ale jeśli tak naprawdę przychodzi nam jakaś refleksja dotycząca naszej wiary i Pana Boga, często tej odpowiedzi w internecie nie znajdziemy. Tylko tą odpowiedź musimy przemodlić i przekontemplować w naszym sercu, na rozmowie z Panem Bogiem, na modlitwie.
Dlatego bardzo ciekawym postulatem, kiedy rozmawiałem z ludźmi z parafii, nie w Opatówku, ale w poprzedniej, było to, że zadaniem księży, przede wszystkim wikariuszy, którzy mają jakiś może bliższy kontakt z młodzieżą, jest wyciągnięcie ich z wirtualnego świata do rzeczywistego.
No, to jest bardzo trudne zadanie.
Pewnie, że jest bardzo trudne, ale jest to zadanie, które musimy podjąć i od którego nie możemy się uchylać, bo widzimy, że jest to bardzo duży problem. Ponieważ młodemu człowiekowi zaczyna się już mylić, co jest rzeczywistością, a co jest jakąś wirtualną fikcją, co jest tak zwanym fake newsem, co jest prawdą, którą możemy wyczytać w jakimś konkretnym opracowaniu naukowym i tak dalej, a co jest jakimś ckliwym obrazkiem w internecie z pięknym hasełkiem i to wszystko.
Czyli widzimy ten brak krytycyzmu dzisiaj u młodego człowieka i to jest też bardzo niebezpieczne i takie zasmucające.
Znaczy krytycyzm jest, ale jest w negowaniu. On się jakby objawia w tym, że młody człowiek neguje wszystko, co starsze pokolenie próbuje im przekazać, wartości i tak dalej, no bo dzisiaj się żyje inaczej, przecież to nienormalne, jak my starsi żyjemy i tak dalej. Znaczy zawsze młodsze pokolenie narzekało na starsze i to jest normalne. Natomiast ten krytycyzm tylko do tego się jakby ogranicza, nie? Że o co wy starsi tam wiecie, młodzi żyją dzisiaj inaczej, jesteście nieżyciowi i tak dalej. Ale tu chodzi o taki krytycyzm, który będzie właśnie podejmował refleksję nad informacjami, które dostaje w tym internecie, tak? Segregować to jakoś.
I teraz odnosząc to wszystko do idei synodu, musimy właśnie budować tą rzeczywistość współczesnego człowieka w oparciu o to, co mamy od poprzednich pokoleń, bo to jest bardzo istotne.
A zatem, drodzy radio słuchacze, dziękujemy, że dzisiaj byliście z nami, wysłuchaliście naszej audycji, tych kilku słów refleksji, którą próbowaliśmy podjąć tutaj z księdzem Sebastianem. Mamy świadomość tego, że to są jakieś też ogólnikowe myśli, hasła, bo ciężko ubrać w słowa to, co człowiek czuje i myśli. Na pewno my jako księża wikariusze jesteśmy i zaniepokojeni tym, w jaką stronę próbuje się forsować ten synod o synodalności, ale też mamy nadzieję, że jakiś dobry owoc z tego wyniknie i rzeczywiście Kościół, a przede wszystkim Kościół młodych ludzi, będzie mógł przeżywać na nowo swój renesans.
To, co często powtarzam, że Kościół istniał w najtrudniejszych czasach, w tych swoich 2000 latach istnienia. Były różne czasy, były bardzo trudne czasy dla Kościoła i myślę, że zawsze w tym Kościele działa ten Duch Święty, który nas prowadzi i miejmy nadzieję, że i tym razem ten Duch Święty zadziała, zainterweniuje i będzie ten Kościół rzeczywiście takim, jakim ma być w XXI wieku.
Żegnamy się z Państwem i mamy...
Do zobaczenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Oczami wikarego. Zapraszają
ksiądz Sebastian Kąkol
i ksiądz Grzegorz Kaczorkiewicz.